Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie.
Mędrcy świata, monarchowie, gdzie spiesznie dążycie? Powiedzcież nam, trzej królowie, chcecie widzieć dziecię.
Papież zaapelował o umiarkowanie w imię dobra wspólnego. Rozpoczniemy od watykańskich aktualności dnia. Naszym gościem w dniu srebrnego jubileuszu Sakry Biskupiej będzie kardynał Zenon Grocholewski. Natomiast w cyklicznej audycji Święty Tygodnia przypomnimy postać świętego Rajmunda. Na magazyn w uroczystość Objawienia Pańskiego zaprasza Państwa ksiądz Józef Polak.
A proroctwo jego zgonu już się w świecie szerzy.
Globalizacja nie jest synonimem światowego porządku, wręcz przeciwnie. Konflikty generowane dążeniem do prymatu gospodarczego oraz zapewnienia sobie dostępu do zasobów energetycznych, wodnych i surowcowych utrudniają wysiłki tych wszystkich, którzy starają się o świat bardziej sprawiedliwy i solidarny. Zwrócił na to uwagę Benedykt XVI podczas mszy uroczystości Objawienia Pańskiego w Bazylice Watykańskiej. Choć Boży plan zbawienia został w pełni objawiony w Chrystusie, to winien on być przyjęty w ciągu dziejów. Te jednak pozostają historią wierności Boga i niewierności ludzi, mówił w homilii papież. Podkreślił potrzebę wielkiej nadziei, która pozwoliłaby przedkładać dobro wspólne wszystkich nad luksus nielicznych. Tą nadzieją, zaznaczył Benedykt XVI, może być tylko Bóg.
Se c'è una grande speranza, si può perseverare.
Gdy jest wielka nadzieja, to można wytrwać w umiarkowaniu. Kiedy zaś brak prawdziwej nadziei, to szuka się szczęścia w upojeniu, powierzchowności, nieumiarkowaniu, niszcząc siebie i świat. Wstrzemięźliwość nie jest więc tylko ascetyczną zasadą, ale też drogą zbawienia dla ludzkości. Stało się oczywiste, że tylko przyjmując umiarkowany styl życia, któremu towarzyszą poważne starania o równomierną dystrybucję bogactw, można będzie osiągnąć sprawiedliwy i zrównoważony rozwój. Do tego potrzeba ludzi, którzy żywiliby wielką nadzieję i mieli ku temu dużo odwagi.
Ludzie każdego pokolenia szukają prawdy oraz kogoś, komu mogliby zawierzyć. Na swej drodze potrzebują jednak ukierunkowania. Benedykt XVI zwrócił na to uwagę podczas południowej modlitwy Anioł Pański. Nawiązał do postaci wspominanych w liturgii Trzech Króli.
Mędrcy ze wschodu, idąc za światłem gwiazd, odnaleźli drogę do Betlejem, spotkali Jezusa. Niech Maria, gwiazda zaranna, tak opromienia swym blaskiem w nowym roku drogi naszego życia, byśmy w ciszy serc mogli spotkać Zbawiciela, który sam mieszkał między nami. Serca wam błogosławię.
Papież zauważył, że dla wierzących funkcję gwiazdy przewodniej pełni Ewangelia, która jest w stanie prowadzić każdego człowieka do Jezusa. Funkcję światła wobec ludzkości pełni również Kościół oraz każdy chrześcijanin powołany do rozjaśniania przez słowo i świadectwo własnego życia drogi swoich braci.
Jakże więc istotne jest, byśmy my, chrześcijanie, byli wierni naszemu powołaniu. Każdy prawdziwie wierzący stale podąża w swej osobistej pielgrzymce wiary, a zarazem poprzez małe światło, które niesie w sobie, może i powinien służyć pomocą temu, kto znajduje się u jego boku i być może z trudem poszukuje drogi prowadzącej do Chrystusa.
Benedykt XVI złożył świąteczne życzenia wiernym kościołów wschodnich, którzy zgodnie z kalendarzem juliańskim świętować będą jutro Boże Narodzenie. Papież przypomniał, że przeżywanie tajemnic wiary w różnorodności rytów jest wyrazem 2000-letniej historii Kościoła.
Ojciec Święty nawiązał też do Światowego Dnia Misyjnego Dzieci. Od ponad 160 lat z inicjatywy francuskiego biskupa Charlesa de Forbin-Jansona także dzieci w zorganizowany sposób włączają się w dzieło ewangelizacji. Poprzez modlitwę, ofiarę i konkretne gesty solidarności mali kolędnicy skutecznie pomagają swym rówieśnikom. Na przykład owoc tegorocznej zbiórki prowadzonej w polskich kościołach trafi do dzieci w Peru.
Po zakończeniu modlitwy Anioł Pański trzej królowie zanieśli Benedyktowi XVI tradycyjne dary. W Pałacu Apostolskim papież spotkał się z ubranymi w historyczne stroje uczestnikami pochodu folklorystycznego Niech żyje Befana 2008. W strugach rzęsistego deszczu spod Zamku Anioła przeszedł on na plac Świętego Piotra. Inicjatywa stowarzyszenia zrzeszającego rodziny Europy odbyła się już po raz 23. Tym razem miała przypomnieć o nadziei, jaką dla starego kontynentu stanowi chrześcijańska rodzina.
Do tego tematu nawiązywał też ofiarowany papieżowi dar. Był nim tryptyk inspirowany encykliką Spe Salvi. Pierwsza płaskorzeźba ilustrowała zasadę z reguły świętego Benedykta Ora et labora, czyli módl się i pracuj. Druga stanowiła artystyczny apel do możnych tego świata, by dzięki braterstwu i tolerancji ustał na ziemi szczęk broni. Trzecia z ofiarowanych papieżowi płaskorzeźb przypominała o nieprzemijającej aktualności dekalogu.
Równo ćwierć wieku temu z rąk Jana Pawła II sakrę biskupią otrzymywał eminencja kardynał Zenon Grocholewski, dzisiejszy jubilat. Szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść Boże, dziękuję bardzo.
Księże kardynale, jubileusz jest czasem dziękczynienia. Za co ksiądz kardynał jest Panu Bogu najbardziej wdzięczny?
To znaczy ja najbardziej Panu Bogu jestem wdzięczny za ustanowienie kapłaństwa w Kościele, za dar kapłaństwa dla Kościoła. Ja jak powiedziałem podczas mojego kazania w Poznaniu, nie dziękuję Panu Bogu za godności, za honory, bo od tego nie zależy wielkość mojego kapłaństwa. Dziękuję Panu Bogu za dar kapłaństwa, którym obdarzył Kościół Święty. Ja sobie zdaję sprawę, że ten dar, który mnie dotyczy, on równocześnie skłania do głębokiej refleksji. Kiedy będę stawał przed Panem Bogiem, to nie będą jakieś dodatkowe punkty, że jestem biskupem czy kardynałem, to nie będą dodatkowe punkty. Jedyna rzecz, która się liczy, to jest świętość. Jedyna wielkość w Kościele to jest świętość. Pan Bóg pewno na tym sądzie będzie się ode mnie czegoś więcej domagał, ponieważ dał mi specjalne zadanie, wzmocnił to zadanie specyficznym sakramentem i dlatego w takim jubileuszu to równocześnie trzeba robić solidny rachunek sumienia. Czy tego Pana Boga nie zawiodłem? Czy nie powinienem coś zrobić więcej? To nie jest jakiś triumfalizm jubileusz. Jubileusz to jest okazja do solidnej refleksji, bo to, co się liczy, to jest tylko świętość.
Tak, ale wszakże w tej drodze do Pana Boga, robiąc rachunek nawet sumienia bardzo solidny, można widzieć rzeczy, które, Panie Boże, to przeze mnie udało Ci się zrobić. Księże kardynale, z rzeczy, gdyby chcieć tak chociaż ze dwie, ze trzy ująć, z których najbardziej ksiądz kardynał się cieszy.
To znaczy to, co się cieszę, kiedy przyjechałem do Rzymu, to tak mówiąc szczerze, z niewielkim entuzjazmem dla prawa kanonicznego. Nie z entuzjazmem, dlatego że to wydawało mi się trochę taka wiedza formalna, reguły, przepisy. Natomiast mnie interesowało coś więcej. I to, co mnie mocno ubogaciło, to jest zrozumienie tego prawa kościelnego zupełnie inaczej. Jako aktualizację czy realizację eklezjologii, realizację misji Kościoła w życiu. I to zrozumienie prawa kanonicznego zupełnie inne niż miałem wcześniej było dla mnie ogromną radością i ubogaceniem i dlatego staję się entuzjastą tego prawa i zawsze z wielkim tupetem czy radością mówiłem o tym prawie, uczyłem tego prawa, nawet spełniając funkcję w Najwyższym Trybunale Sygnatury Apostolskiej. I uczyłem z wielkim entuzjazmem, ponieważ widziałem, że tu nie chodzi o przepisy. Tu chodzi o to, ażeby Kościół mógł rosnąć. Innym takim ubogaceniem mojego życia to na pewno było to, że przez tyle lat mogłem w jakiś sposób pracować przy boku Jana Pawła II. To było ogromne świadectwo człowieka, który oddał się całkowicie Panu Bogu, którego siłą i mocą była modlitwa. Ja pamiętam, jak na samym początku pontyfikatu Jan Paweł II jedzie na Mentorelle i mówi, że przyjechał tu, ponieważ to miejsce uczyło mnie się modlić. I że najważniejszym zadaniem papieża jest modlitwa. Czyli najważniejszym zadaniem nie są jego podróże, nauczanie, tylko najważniejszym zadaniem jest modlitwa. I wtedy przyszły mi na myśl te słowa Chrystusa, beze mnie nic uczynić nie możecie. Że naszą siłą to nie nasze zdolności. Naszą siłą jest Chrystus. I dlatego właśnie on ma wzrastać, dlatego czy musimy w nim być w jakiś sposób wkorzenieni. W ostatnich latach moim ogromnym ubogaceniem to był właśnie kontakt z nauczaniem w szkołach, uniwersytetach. Nigdy się tego nie spodziewałem, że to jest rzeczywistość tak bogata i tak zróżnicowana. Ta rzeczywistość napełniła mnie optymizmem. Oczywiście my zawsze widzimy jakieś tam elementy negatywne i to się wyolbrzymia, natomiast ja dostrzegłem jakąś ogromną ofiarność ludzi, którzy włączyli się w nauczanie Kościoła. W tak różnych okolicznościach, nie tylko w krajach katolickich, ale nawet tam, gdzie tych katolików jest mało, w różnych krajach azjatyckich, gdzie katolików jest 1%, mamy 3 uniwersytety. W Tajlandii, gdzie niecałe 300 tysięcy katolików, mamy w szkołach katolickich 465 tysięcy dzieci. Byłem w Afryce w ostatnim czasie. Widziałem, ile dobrego robi Kościół. I to dla promocji człowieka w jego integralnym wymiarze. To znaczy nie tylko, że uczy religii, stara się formować ludzi. Nasze uniwersytety w Afryce są naprawdę naszą chlubą, są wkładem dokonanym z wielką ofiarnością olbrzymiej ilości ludzi i myślę, że dzisiaj z tego szkolnictwa katolickiego na różnych poziomach, począwszy od szkół aż po uniwersytety, które wciąż wzrastają, za czasów Jana Pawła II powstało ponad 250 nowych uniwersytetów katolickich. To jest ogromna liczba i teraz powstają nowe. Myślę, że w tym roku zacznie działać Uniwersytet Katolicki w Chorwacji, w Słowenii.
Proszę Państwa, dodajmy, że te ostatnie lata, o których nasz dzisiejszy jubilat mówi, zaczęły się w roku 1999 wraz z przejściem do Kongregacji do Spraw Wychowania Katolickiego jako prefekt tejże dykasterii. Eminencjo, czy pośród tak rozlicznych zajęć, wyjazdów, wykładów, codziennych obowiązków jest chociaż trochę czasu na to, co ksiądz kardynał lubił wcześniej robić, turystykę, filatelistykę?
To znaczy na to prawie nie ma czasu. Na filatelistykę już kompletnie wysiadła, na to nie ma czasu i uważałbym, że to byłoby w jakiś sposób ze szkodą dla mojej pracy, która bardzo angażuje. Uważam, że turystyki też potrzeba by było trochę więcej, bo moje wyjazdy dotyczą problemów, i spotkań, konferencji. I żeby coś zobaczyć, to często bardzo trudno znaleźć na to czas. Ale ja myślę, że to nie jest jakaś szkoda. Myśmy poświęcili się Chrystusowi i Jemu trzeba oddać wszystkie nasze siły. On ma wzrastać i dlatego właściwie to nie jest jakimś żalem, że nie mogę tego wykonywać, tylko chciałbym Chrystusowi dać naprawdę wszystko.
Jubileuszu z serca gratulujemy. Dziękujemy również za tę chwilę poświęconą dla naszych słuchaczy. Proszę Państwa, w dniu srebrnego jubileuszu Sakry Biskupiej gościliśmy u księdza kardynała Zenona Grocholewskiego. Dziękuję serdecznie.
Bóg zapłać, dziękuję, szczęść Boże.
Święty tygodnia.
Rajmund Speniafor.
Przed mikrofonem ksiądz Arkadiusz Nocoń.
W poniedziałek 7 stycznia wspominamy w kościele świętego Rajmunda Speniafor, kapłana. Urodził się około roku 1180 w Hiszpanii. Zdobył staranne wykształcenie w Barcelonie i na Uniwersytecie w Bolonii. W roku 1222 wstąpił do ojców kaznodziejów i był jednym z najwybitniejszych przedstawicieli pierwszego pokolenia dominikanów. Uważany jest także za ojca prawodawstwa kościelnego. Z polecenia papieża Grzegorza IX uporządkował bowiem ówczesne prawo kościelne. Poza działalnością naukową i dydaktyczną zasłynął również jako doskonały organizator. Przez kilka lat sprawował funkcję generała dominikanów. Pomagał przy założeniu zakonu miłosierdzia zajmującego się wykupem niewolników. Założył szkołę języków wschodnich, która miała przygotowywać do pracy misyjnej wśród Saracenów. Znając świętość jego życia, wypróbowaną wiedzę i roztropność, papież Grzegorz IX ustanowił go swoim kapelanem i spowiednikiem. Zmarł w Barcelonie w wieku prawie 100 lat. Jego pogrzeb był prawdziwą manifestacją. uczestniczył w nim wraz z całym swoim dworem król Aragonii i Kastylii Jakub I, którego ojciec Rajmund również był spowiednikiem i doradcą. Po kanonizacji w roku 1601 święty Rajmund został patronem sędziów, adwokatów i studentów prawa. Wspominając tego najwybitniejszego prawnika XIII wieku i ojca prawodawstwa kościelnego, polecamy Bogu za jego wstawiennictwem wszystkich, którzy współcześnie zajmują się prawem. Powiedział ktoś żartobliwie, że gdyby Adam był prawnikiem, nadal żylibyśmy w raju, bo sprawa o jego eksmisję trwałaby do dzisiaj. Można się uśmiechnąć na to stwierdzenie, gdyby nie powszechne skargi na opieszałość sądów, gdyby nie ciągnące się całymi latami procesy i towarzyszące im upokorzenia konkretnych ludzi, ponoszone przez nich straty moralne i finansowe, owocujące brakiem zaufania do całego wymiaru sprawiedliwości. Warto więc w tym miejscu przypomnieć słowa, jakie swego czasu skierował do prawników papież Jan Paweł II. Pracujcie na rzecz sprawiedliwości i równości. Prawo rodzi się z głębokiej ludzkiej potrzeby, której nikt nie może lekceważyć, z potrzeby sprawiedliwości. Przypomniał im również, że prawo nie może być oderwane od fundamentów moralnych, bo inaczej realne staje się zagrożenie, że decyzje zależeć będą jedynie od woli osób, które je podejmują, nie licząc się z nienaruszalną godnością innych. Zwracał też uwagę, że nie ma prawdziwego pokoju bez sprawiedliwości, apelując o mobilizację sumień, aby najsłabsi nie musieli ponosić skutków niesprawiedliwości. W roku 1944, kilkaset lat po śmierci świętego Rajmunda, ustanowiono w Hiszpanii specjalne odznaczenie – Krzyż świętego Rajmunda z Peñafort, przyznawany za wybitne zasługi na polu sprawiedliwości. Wszyscy chrześcijanie, a zwłaszcza ci, którzy zawodowo zajmują się prawem, powinni jednak pamiętać o innej nagrodzie, ustanowionej dla nich przez Chrystusa w kazaniu na górze. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Boże, Ty obdarzyłeś świętego Rajmunda wielkim miłosierdziem wobec grzeszników. Za jego wstawiennictwem wyzwól nas z więzów grzechu, abyśmy w swobodzie ducha pełnili Twoją wolę. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Była to audycja
Święty Tygodnia
w opracowaniu księdza Arkadiusza Noconia.
Tu Radio Watykańskie. W niedzielnym magazynie to wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.